Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w Twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Reflektorem po świecie. Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Andrzeju, dzień dobry, witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Pięć tematów. Temat lokalny. Dzisiaj burmistrz Brandon Johnson przedstawił swój pomysł na to, co zrobić z migrantami, którzy mieszkają w chicagowskich komisariatach. Jest ich tam w tym momencie 1600. To jest już porażająca liczba. Mówiło się o tym już dawno, że na pewno zostaną stamtąd przeniesieni gdzieś indziej. Tymczasem pojawia się ich coraz więcej. To był wywiad dla Chicago Sun-Times dzisiejszy. Porozmawiamy o tym, jak przebiega kampania wyborcza w Polsce, jak ona, czym się różni jedna od drugiej. To znaczy chodzi mi o te dwie główne siły, czyli PiS i PO, wojna rosyjsko-ukraińska, wypowiedź prezydenta Francji Macrona, którą ja rozumiem jednoznacznie, że Francja, Paryż nie ma zamiaru dopuścić do tego, żeby w jakikolwiek sposób igrzyska ucierpiały, aby się nie odbyły bez względu na to, co się dzieje na świecie i kto kogo bojkotuje. No i element piąty sportowy, wiekopomne zwycięstwo Polski 2-0 nad Wyspami Owczymi. Jak to powiedziała jedna z koleżanek...
Dostrzegam sarkazm w tej wypowiedzi.
Tak, jak to powiedziała jedna tutaj z moich koleżanek redakcyjnych, barany grały z owcami.
No i coś w tym jest. Twoja koleżanka redakcyjna miała wiele racji.
Tak, Justynę pozdrawiam. No więc tak. Zacznijmy od tego planu burmistrza Brandona Johnsona. Zacznijmy od tego, że miasto potrzebuje 30 milionów dolarów miesięcznie, aby w ogóle te wszystkie sprawy związane z migrantami, których tutaj mamy, żeby w jakiś sposób je rozwiązywać, prawda? Więc pomysł Brandona Johnsona jest taki. Zabrać osoby, które w tym momencie mieszkają na komisariatach, koczują tak naprawdę na korytarzach, prawda, na tych komisariatach, w fatalnych warunkach pod każdym względem, 1600 osób, i żeby przygotować im zimowe miasteczka namiotowe, które będą miały właśnie namioty, będą miały możliwość, będą miały kuchnię, domniemywam, polową, sanitariaty, centrum edukacyjne, centrum rekreacyjne. On chce, żeby to były takie te zimowe obozy mniej więcej na 500 osób, chociaż boi się, że być może będzie tak, że nawet do 1000 osób będzie. Pytany o szczegóły, niestety żadnych szczegółów nie podał, no bo najważniejsze w tym wszystkim to jest kwestia mapki, prawda? Gdzie te ośrodki, te zimowe obozy miałyby powstać? No tego, czego on się obawia, no to tego, że tak jak słyszymy, ma być nawet po 10 takich autobusów dziennie ma docierać do Chicago. Wiemy, że jest konwencja demokratyczna w 2024 w Chicago, więc te wszystkie rzeczy ze sobą są powiązane. W tej chwili mamy 16 schronisk takich stałych. Musi być ich więcej, 13,5 tysiąca migrantów tam mieszka. Co sądzisz? No bo biorąc pod uwagę, jaki my mamy klimat, jakie tu są zimy, to może się nie sprawdzić takie miasteczko namiotowe.
Słynna powietrzno-desantowa dywizja amerykańska, która na Alasce między innymi stacjonuje. Mój znajomy akurat służył w tej dywizji. Na Alasce w zimie mieszkali w namiotach właśnie.
No tak, ale mówimy o małych dzieciach, Andrzej, a nie komandosach.
No tak, ale mieszkali, tam było ciepło, są grzejniki, całkiem fajnie w tych namiotach jest, także akurat mrozu wielkiego nie było w tych namiotach. To jest możliwe do zrealizowania. Masz lepszy pomysł, bardzo słucham. Mówisz 10 autobusów dziennie. Bardzo się źle dzieje. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział tak. No ja wiem, że gubernator Teksasu będzie podsyłał tutaj tymi autobusami imigrantów, bo będzie chciał w mieście rządzonym przez demokratów zrobić jak najwięcej krzywdy i najwięcej szkody. Tym, żeby demokraci mieli jak największy problem. Gdyby demokraci byli złośliwi, mogliby tych imigrantów zapakować, zawieźć do Milwaukee pod Hale, gdzie się będzie odbywać w przyszłym roku konwencja republikańska.
Ale nikim tego nie broni, to przecież oni
można
sami...
Można to zrobić, oczywiście, i tak się przerzucać tymi imigrantami, prawda? Nie o to chodzi, bo najważniejsze jest to, żeby ten problem rozwiązać. Ja uważam, że tutaj powinni się po prostu wszyscy gubernatorzy zainteresowanych stanu, gubernator Teksasu, nasz gubernator Pritzker, inni gubernatorzy powinni się spotkać, powinni usiąść razem do stołu i zastanowić się, jak ten problem rozwiązać. Powinny w tym także uczestniczyć władze federalne, no bo mamy oto migrantów, którzy przybywają, emigrantów do Stanów Zjednoczonych, prawda? No, trzeba ich jakoś tutaj rozlokować, przyjąć. No i teraz co dalej będziemy robić, prawda?
To może, no. to może trzeba było to zrobić wcześniej, może trzeba było pomyśleć o tym w ten sposób, że ta relokacja tych migrantów powinna być prowadzona w sposób skoordynowany, tak jak powiedziałeś, przez władze federalne.
Władze federalne, właśnie, no to jest takie, powinny być przez władze, przede wszystkim tutaj podstawową rolę odegrał gubernator Teksasu, który po prostu zaczął tych imigrantów sadzać.
No tak, ale jeżeli został sam z tym problemem, no to co, tylko Teksas ma się z tym zmagać?
A niech się zmaga, niech co zrobi, niech wpadnie na pomysł i co zorganizuje. Od tego jest gubernator.
No ale to on to organizuje już od lat, no oni w Teksasie to organizują.
Organizuje jedynie autobusy, którymi imigrantów wywozi.
Od pewnego czasu tak, no bo nikt nie chciał zwrócić uwagę na to, że to nie jest problem tylko stanu Teksas,
nie jest mi znana, a śledzę te informacje, nie jest mi znana żadna inicjatywa gubernatora Teksasu.
No on tylko je... Andrzej,
Nie skończyłem.
No dobrze.
Nie jest mi znana żadna inicjatywa gubernatora Teksasu, który by poza organizacją autobusów starał się zorganizować międzystanową jakąś rozwiązanie tego problemu. No ale... Mam nadzieję, że ten problem jakoś rozwiązany zostanie, bo tutaj potrzeba i władz federalnych z jednej strony, apeluję też do gubernatora Pritzkera, żeby zabrał się za ten problem i służył pomocą miastu Chicago, bo miasto Chicago samo nie rozwiąże. Ten pomysł, który Brandon Johnson zgłosił, jest jakimś pomysłem, bo na pewno lepiej, żeby ci ludzie póki co mieszkali w namiotowych miasteczkach, niż siedzieli na komisariatach policji. Masz lepszy pomysł? Słucham. Bardzo proszę.
Chciałbym się odnieść najpierw do tego, że gubernator Teksasu, oprócz tego, że że ma tak dużo tych migrantów, że po prostu to, że w ogóle oni tam żyją i nie umierają z głodu, to już jest wystarczająca z jego strony działalność. Jakie on może inicjatywy zgłaszać? No co, że zamknie granice Teksasu?
Mógłby prosić, gubernatorowie mogliby prosić o to, żeby prowadzić jakąś relokację po różnych stanach tych imigrantów. Bo inne są możliwości, Teksas jest dużym stanem akurat, prawda? Inne
ale tam mówimy o setkach tysięcy tych migrantów, wiesz, a nie o tysiącach.
No tak, ale wiesz, no to jest sytuacja taka, że można było starać się ich rozlokowywać w różnych stanach, no na przykład Kentucky, Tennessee i inne stany, które nie mają tych migrantów i tych problemów, też mogłyby solidarnościowo jakichś imigrantów przyjąć, chyba, prawda, no można tutaj szukać różnych rozwiązań. Póki co jest taka, że gubernator Teksasu wysyła ich autobusami i będzie ich wysyłał autobusami coraz więcej, także spodziewajmy się tych, że tych imigrantów będzie do Chicago przybywać coraz więcej, bo ich będą przysyłać tutaj jako pewnego rodzaju polityczną bombę. Ten pomysł, który Brandon Johnson zgłosił, jest jakimś pomysłem. Nikt z nas nie wie w tej chwili, w których, bo to ja podejrzewam, że jakieś parki będą, wiesz.
W sposób naturalny powinny to być parki, co jeszcze możemy pomyśleć?
Tego nie wiemy. Jest w Chicago dużo terenów opuszczonych po fabrycznych różnych, gdzie tego typu obozy można zorganizować.
Tak, tylko że takie, wiesz, miejsca makabrycznie jakby kojarzące się, prawda?
ja wiem, no, różnie. Jest takich miejsc w Chicago sporo. Nie wiem, o jakich miejscach Brandon Johnson na tej konferencji prasowej nie podał szczegółów. Poczekajmy na szczegóły. Dla mnie to jakiś pomysł jest. Można to zorganizować. Takie namioty można zakupić. Na pewno to będzie taniej niż
no wiesz,
wynajmowanie
bo te rzeczy...
hoteli czy
tak, no bo...
trzymanie na komisariatach policji tych ludzi.
Doba, no, w hotelu, doba w hotelu, w niektórych hotelach, za które płaci miasto, bo to pośrednicy, prawda, miastu to przedstawiają te pomysły z tymi hotelami, to czasami jest $300. No więc no to jest chore.
No to jest chore, wobec tego on tutaj będzie inaczej robił.
Tylko zobacz, bo te miejsca, o których ty mówisz, te opuszczone fabryki, opuszczone mole handlowe, to jednak to są miejsca, które mają swoich właścicieli. To, że one stoją opuszczone, to nie znaczy, że one są niczyje.
Ale jest dużo terenów takich, słuchaj, fabrycznych. Nie wiem, jak jest tam z prawami własności, to ci nie odpowiem na to pytanie w tej chwili, które są zupełnie puste.
Tak, one są zupełnie puste, ale z punktu widzenia statusu prawnego one mają swoich właścicieli, więc jedyne, co nam pozostaje, to miejskie parki, prawda?
Bo... niekoniecznie, zobaczymy, bo się też z właścicielami można dogadać, można wyrentować.
No tak, ale to wtedy, tak, zgadzam się z tobą, tylko to wtedy znowu nie uciekamy z tymi pieniędzmi, których potrzeba 30 milionów dolarów miesięcznie.
Dla budżetu miasta nie jest.
Miesięcznie, Andrzej, to jest dużo.
Miesięcznie, to jest 300 milionów, 360 milionów rocznie przy budżecie ponad 5 miliardów rocznie, także wiesz.
No ale on już mówi, że jeżeli będzie, nie zostanie wsparty przez pieniądze na przykład od Pritzkera, który jakoś dziwnie unika tego tematu pomocy finansowej ze strony stanu dla miasta Chicago, czy też jakichś pieniędzy federalnych, to mówi o tym, że jedyne, co będzie mógł zrobić, żeby te pieniądze pozyskać, to tak, cięcia w budżecie miejskim, czyli z jakichś innych środki, które miałyby być przeznaczone na jakieś inne cele, będą przeznaczone na ten cel. No i oczywiście, jak zwykle w Chicago, to wiemy doskonale, wzrost podatków.
No w tym przypadku co, wzrost podatków od nieruchomości następny?
Tak. Tak.
No, myślę, że to jest najgorsze rozwiązanie.
Ale on już on o tym mówił niestety.
No mówił o tym, no to trudno, to wzrosną podatki, będą wyższe renty za mieszkanie, ludzie się będą wyprowadzać z Chicago i tyle, no.
No dobrze, zostawiamy nasze piękne miasto Chicago i przenosimy się do naszego pięknego kraju, do naszej ojczyzny, czyli do Polski. Kampania wyborcza z jednej i z drugiej strony. Mam wrażenie... jakbym chciał spojrzeć obiektywnie na to, to na razie PiS sobie radzi lepiej, biorąc pod uwagę te wpadki ze strony Koalicji Obywatelskiej.
A jakieś oni wpadki mieli? Niespecjalnie widzę te wpadki. Moim zdaniem Koen jest dokładnie na odwrót niż twierdzisz, no ale to jest kwestia punktu widzenia. Natomiast punkt widzenia moim zdaniem jest nieobiektywny.
Dobre, no to dobrze, to ja wymieniam. Trzy wpadki. Ja daję trzy wpadki, a potem ty dajesz trzy wpadki PiSu.
Nie, no słucham, no.
Wiesz, kto to jest Sam Kocoń?
A co mnie to obchodzi?
No nic, no to jest człowiek, który jest na listach Koalicji Obywatelskiej, który o sobie mówi, zresztą nawet politycy Koalicji Obywatelskiej byli przerażeni, między innymi Michał Szczerba. Otóż on o sobie powiedział, on kandyduje w okręgu 13 w Krakowie z 9 miejsca i on powiedział tak, reprezentuje ostrą zieleń i teraz uważaj, jestem... tylko żebym się nie przejęzyczył. Jestem aktywistem LGBT i aktywistem ekologicznym. No i nastąpiła konsternacja. Okazuje się, że on nie wie, kim on jest. W związku z tym właśnie mówi o sobie nie aktywista czy aktywistka, tylko aktywiszcze. O sobie ma napisane na swoim Twitterze, bo on jest z organizacji Ostra Zieleń, on łamane przez jego... rzecznicze o sobie mówi, rzecznicze prasowe, ostra zieleń i człończe, mówi o sobie, człończe zielonych. No nie mów mi, że to nie jest wpadka jakaś wizerunkowa.
Niewielkie, słuchaj, jest ponad 1000 kandydatów na listach. Uważam, że 1000 razy większą wpadką jest to, że na listach PiS-u jest niejaki Mejza na przykład, no, o którym żeśmy tutaj wielokrotnie rozmawiali. No jego przekręty są powszechnie znane, opisywane w mediach, nie będę do tego wracał. Uważam, że to jest milion razy większa wpadka i to bardziej świadczy o PiS-ie, jeżeli już mowa o wpadkach.
No dobrze, no jest prawda, jednak został na listach nasz ulubiony Giertych, Roman,
no,
tak?
A propos Giertycha, to powiem tak. Słuchaj, Giertych jest ofiarą pisowskiej przemocy. Girkach jest ofiarą pisowskiej przestępczości, bo używanie programu Pegasus, tutaj Giertych jest ofiarą PiSu, a nie czy może się z nim politycznie zgadzać lub nie. Twoja sprawa, nie ma to żadnego znaczenia. Ja się w wielu sprawach z Giertychem nie zgadzałem, ale będę go bronił do ostatniej kropli krwi w sytuacji, kiedy będzie atakowany w nielegalny sposób, nielegalnie zakupionymi programami.
Ale on jest atakowany, przez członków Koalicji Obywatelskiej.
Nie ma to znaczenia. Pegasus...
Ale co ma Pegasus, do kampanii wyborczej?
Ma to, że to robił PiS, że on jest ofiarą przestępczości w PiSie.
No i, ale to jaki ma związek, że on jest na listach Koalicji Obywatelskiej?
A dlaczego ma nie być? Bo się nie, ja mówię... nie podoba, a mi się podoba, żeby był. I mogę
nie, ale się polityką...
Nie będzie, bo on w innym okręgu kandyduje.
Ale on się polityką PO nie podoba.
No to dobrze, niech się nie podoba. Kwestia, co się martwisz o PO? Jestem w ogóle bardzo, bardzo się cieszę, że tak się martwisz o PO.
Nie, ja
bardzo
się nie martwię, się tylko się, tylko po prostu to jest zabawne.
Jest ofiarą pisowskiej.
No dobra, ale to nie ma związku z wyborami.
Ma związek z wyborami, bo te wybory są o to, czy Polska będzie członkiem Unii Europejskiej, czy Polska będzie krajem demokratycznym, a stosowanie takich programów jak Pegasów w sposób nielegalny pokazuje, że Polska od demokracji odchodzi, że Polska przestaje być krajem demokratycznym, staje się krajem komunistycznym.
To skąd w ogóle w takim razie wybory demokratyczne, kampania wyborcza, skoro Polska jest taka zła? Dlaczego PiS w ogóle nie zamknął wszystkich opozycji do więzienia i w ogóle nie robił wyborów?
Pewnie bardzo by chciał, gdyby mógł. Niestety nie jest w stanie tego zrobić w żaden sposób. Giertych jest ofiarą program Pegasus, ale, to my wiemy. Był kupiony nielegalnie.
Ale tak, zostaw to, ale bo to nie ma żadnego związku z kampanią wyborczą.
A moim zdaniem ma podstawowy związek.
Dobrze,
właśnie,
no to dobrze. To ja mam wyborczą. Kolejny punkt a propos właśnie tego, co robi Koalicja Obywatelska. Sławomir Nitras. W programie Radio Z, czyli to nie jest opozycyjne, to nie jest rządowe radio, tylko opozycyjne, u Bogdana Rymanowskiego porównuje Donalda Tuska do Jana Pawła II, mówiąc o tym, że urząd, który pełnił w Brukseli Tusk, porównuje do wyniesienia Karola Wojtyły na stolicę Piotrową. Nawet sam Rymanowski złapał się za głowę.
Nie, a moim zdaniem właśnie Nitras ma sporo racji, bo jakbyśmy popatrzyli...
Andrzej, nie kompromituj się też,
nie,
tak jak on.
Nie, przepraszam, właśnie, że ma. Dlaczego ma rację? Bo żaden Polak inny, no przepraszam, Jan Paweł II...
Ale to jest...
Ale chwileczkę, mogę skończyć?
Tak, proszę.
Jan Paweł II jest tutaj, oczywiście nie był stanowiskiem, papież nie jest stanowiskiem politycznym.
Jest no jest głową państwa watykańskiego.
Jest głową państwa watykańskiego. Żaden Polak nie pełnił tak wysokiej funkcji w Europie jak Donald Tusk.
No ale to jest drugorzędny urząd.
Słucham?
To jest drugorzędny urząd to, co
nie,
Tusk
to
pełnił.
Nie, to jest nie drugorzędny urząd, to jest pierwszorzędny urząd. Donald Tusk był często nazywany prezydentem Europy.
Tak, przez ciebie i zwolenników PO.
Nie przez zwolenników PO, tylko przez wszystkich w Europie. Wybrany był przez 27 państw europejskich. Tylko Polska głosowała przeciw. Wszystkie inne państwa głosowały za tą kandydaturą. Donald Tusk brał udział...
No dobrze, ale nie widzisz nic niestosownego w tym, co Nitras mówi?
Może jest to przesada, ale nie widzę tutaj ani wpadki. Jest to normalna kampanijna wypowiedź.
No, jest to bzdura taka do kwadratu.
Sama, jest to taka sama bzdura, jak Kaczyński twierdził, że Donald Tusk jest zdrajcą. Jest to tak samo niepoważne, jest to jeszcze o wiele bardziej niepoważna wypowiedź Kaczyńskiego, który na wiecu wyborczym krzyczał, że Donald Tusk jest zdrajcą.
Ja tylko mówię o niestosowności, najdelikatniej mówiąc, tego, że Nitras w ogóle może mógł wpaść na taki pomysł, żeby w ogóle stawiać obok... Ja myślę, że nawet sam Tusk jest zażenowany tego typu stwierdzenia.
Porównaniem do papieża być może, ale jest też faktem, że żaden inny Polak takiej funkcji nie pełnił. I Polacy się powinni cieszyć z tego, że Polacy tak wysokie funkcje
jakby Aleksander...
A nie nazywać ich zdrajcami, bo jest to niepoważne.
Dobrze, to jeszcze tutaj mam...
O Kaczyńskim.
Jeszcze mam kwiatek jeden. Generator memów, tak? ja jestem zagrożeniem i wizerunek Jarosława Kaczyńskiego, no jednak wpadka, bo się okazało, że po pierwsze cenzura jest tam w ramach tego programu Koalicji Obywatelskiej. Pewne słowa nie wolno, nie pokazywały się, bo był mem właśnie z Jarosławem Kaczyńskim, ja jestem zagrożeniem i tam nie można było napisać na przykład jestem zagrożeniem dla Niemców, dla Tuska i tak dalej, bo to wszystko było kasowane. Z tego co się orientuję, w tym momencie już Koalicja Obywatelska, ten komitet wyborczy doszedł do wniosku, że trzeba to zablokować i no zostało i, to no zablokowane.
Dobrze, no gdzie tu wpadka jakaś?
No bo to miało być ja narzędzie uważam, do skompromitowania...
Zgadzam się ze stwierdzeniem, że Jarosław Kaczyński jest zagrożeniem dla polskiej demokracji. Jest
no tak,
zagrożeniem
ale możesz,
dla
ale nie dziwi cię to, że
jest zagrożeniem dla naszej w Unii Europejskiej.
Dobrze, to gdzie tu jest demokracja po stronie Koalicji Obywatelskiej? Jeżeli Andrzej Jarmakowski może wpisać, że jest zagrożeniem dla polskiej demokracji, a Jacek Zieliński nie może napisać, że jest zagrożeniem dla Koalicji Obywatelskiej.
Ale może sobie napisać,
nie,
co chcesz.
Nie, tam jest cenzura. Właśnie nie, tego to moje nie wejdzie.
Aha, trudno, nie wejdzie, przykro mi z tego powodu. Naprawdę nie ma ważniejszych rzeczy na świecie niż jakaś mem, gdzieś tam słowo wchodzi czy nie wchodzi.
Ale nie,
naprawdę trzeba godzinami szukać, żeby wynaleźć coś takiego.
Tak, trzeba po to właśnie, bo chciałem pokazać, jaka jest różnica w tych kampaniach wyborczych.
Nie, uważam, że kampania PiS-u jest 100 razy więcej chamska, padają tam takie chamskie argumenty, że w ogóle jest nieporównywalne, tutaj nie ma
dobrze,
żadnej
a co powiesz,
symetrii.
Co powiesz, ale ja w ogóle nie jestem symetrystą. Co powiesz na temat tych programów? Przyjazne osiedle, dobry posiłek, lokalna półka, bon szkolny Poznaj Polskę. To są te cztery takie programy PiS, które się pojawiły. Czy któryś z nich według ciebie twierdzisz, że jest czymś fatalnym, niepotrzebnym, złym?
Nie no, jest to wszystko oczywiście, znaczy program tam lokalna półka, no to jest sobie taki program. No dobra, niech będzie, nie mam nic przeciwko temu. Co do tych muzeów to mam, bo uważam, że uczniowie powinni chodzić do takich
ale
muzeów,
to chodzi o ale to chodzi o wycieczki szkolne uniowie, po Polsce.
No dobra, ile to będzie kosztować?
Bardzo dużo.
Ile konkretnie?
Nie wiem, nie mam tutaj danych.
Jeżeli mówimy o programach, to mówmy konkretnie, ile kosztują, no i kto za to zapłaci.
No słuchaj,
to sensu nie robi, bo myśmy doprowadzili do takiej paranoicznej sytuacji w tej chwili, że budżet państwa jest nic niewartym dokumentem. Ile będzie wynosił deficyt handlowy, deficyt budżetowy w tym roku? Spytali ministra finansów, który powiedział z rozbrajającą szczeniaczu, nie wiem. No pewnie, że nie wie, no bo jak jest większość wydatków wpisana poza budżet...
No ale to, Andrzej, to już żeśmy żeśmy przerabialiśmy, ale no mówię to, w tym znaczeniu, no że to sam wie, że to jest spowodowane wydatkami w przemyśle zbrojeniowym.
Jacku, ja odmawiam komentowania takich punktów programu, jeżeli nie wiem, ile to kosztuje.
Rozumiem, odmawiasz komentowania punktów programu, które są pożyteczne, pozytywne,
nie,
ale mają jedną wadę, bo są
ja
przedstawione chcę, przez PiS.
No dobrze, sam stwierdziłeś, że będzie kosztował dużą. Ile mamy uczniów w Polsce? Paręnaście milionów, razy wycieczka będzie kosztować 1000 zł, my mówimy o paru miliardach złotych tutaj. I skąd te pieniądze mają być wzięte?
Właśnie chodzi o to, żeby w taki sposób działało państwo, żeby go było stać na to, żeby młodzież szkolna miała możliwość brania udziału w takich wycieczkach.
Zapłaci za to.
No bo to druga opcja jest taka, zamknijmy szkoły, zamknijmy stołówki.
No to dobrze, jeżeli zgłaszamy postulat programowy, który kosztuje kilka miliardów złotych, to zgłaszający postulat powinien powiedzieć, jakie będą źródła finansowania tego.
Jeżeli PO wygra wybory...
Jeżeli się nie podoba, to zamknijmy szkoły. Przepraszam, to jest demagogia.
Tak, jeżeli PO wygra wybory, no to już będzie kwestia PO, żeby te pieniądze znaleźć.
Ale wcale PO nie musi tego realizować.
Nie, no pewnie, niech powie, żeby ci uczniowie nie jeździli na wycieczki, tylko oni będą jeździć sobie na wycieczki. Tam gdzieś, nie wiem, na Bermudy.
Na Bermudy, bardzo ciekawa wycieczka, czemu nie?
Tak jest.
Opieram.
Jeżeli teraz tak, spójrzmy.
Jacka Zielińskiego.
5:51.
No właśnie, tak, żeśmy
i teraz tak, i teraz mamy tutaj No dobrze, to już zostawmy na razie tę wojnę rosyjsko-ukraińską, bo tu ciągle my mówimy, używamy ciągle tych samych argumentów, tak naprawdę mówimy o tych samych sytuacjach, ja tylko chciałem, ale nie, to zostawmy to. Chciałbym, Andrzej, przez chwilę, bobacz, widziałeś tą wypowiedź prezydenta Francji, Macrona, jaka ona jest, jaka ona jest pokręcona?
No jest pokręcona.
On mówi, on dokładnie daje do zrozumienia, że Francja, Paryż, no bo to miasto organizuje, no ale wiemy, że Francja za tym stoi, w ogóle nie dopuszcza do siebie myśli, żeby z jakiegokolwiek powodu igrzyska w Paryżu ucierpiały i jakby na zasadzie psychologii mówi, przecież to MKO podejmuje decyzję w tej sprawie.
Tak. No co jest zgodne z prawdą zresztą. Notabene MKL trochę tak w ostatnim czasie zaostrzył swoje stanowisko.
Nie zaostrzył, bo pamiętaj, już mieli dawno podjąć decyzję i przełożyli ją na jesień tak naprawdę.
No tak, także przełożyli, także tutaj nie było żadnych dopuszczenia Rosjan. Ja myślę, że to Macron może chcieć i mówić co chce. Ja sobie nie wyobrażam, jeżeli Rosjanie, prawdopodobnie będzie tak, że oni dopuszczą Rosjan i Białorusinów, ale bez swojej flagi, bez hymnów i tak dalej, na co z kolei Rosjanie się nie chcą zgodzić.
Myśmy... Ale to już było przerabiane. Były igrzyska, gdzie oni startowali pod flagą neutralną czy olimpijską, więc tak. tutaj ja myślę...
Może być tak. Oni się będą oburzali. Myślę, że na to się Ukraina nie zgodzi i takie państwa jak Ukraina może ogłosić bojkot, za nimi pójdzie Polska, mogą pójdą Republiki Bałtyckie, kraje skandynawskie.
Ale Ukraińcy już powiedzieli...
Czyli, że nie będą bojkotować.
Dokładnie.
Skoro Ukraińcy zdecydują się, bo tutaj poczekajmy, jakie będą wydarzenia na froncie, tutaj nie wyprzedzajmy faktów, bo tutaj się można bardzo łatwo pomylić.
Ja mówię o tym, co się dzieje tu i teraz.
No tu i teraz to tak wygląda, że tak będzie. Tu i teraz wygląda, że Rosjanie i Białorusini na tej olimpiadzie wezmą, Ukraińcy zaciśną zęby i przyjadą. Także żadnego bojkotu nie będzie, Macron odniesie zwycięstwo. Nie podoba mi się
co
to.
Co było do udowodnienia? Niestety... Pamiętasz taką na matematykę w Polsce był taki skrót. Co, B, D, O. Co było do udowodnienia? Coś takiego mieliśmy, prawda?
Tak, no co było, także tutaj mi się to nie podoba, ale mam guzik do gadania.
Dobrze, teraz tak. Polska, Wyspy Owcze, 2-0.
W ogóle,
wstyd, kompromitacja, bardzo. Hańba.
Znaczy chodzi o styl gry oczywiście.
No tak.
Tutaj czytam oczywiście też opinię, tutaj sędzia twierdzi, że tego karnego nie było na przykład.
Ja uważam, że tego karnego nie było.
Tak samo, zgadza się z tą opinią.
Tak, zgadzam się.
No przynajmniej jesteśmy się w jednym w tym programie zgodzili.
Ale wiesz co, coś ci powiem, bo gdyby nie było tego systemu VAR, to w ogóle ta sytuacja nie byłaby rozpatrywana.
No właśnie, ja wiem. Także sędzia tutaj, no wybitnie, tutaj Polacy mogą być szczęśliwi, sędzia pomógł.
Ale zobacz, to była 73. minuta.
Ja wiem, przecież wiem. Słuchaj, no ja wiem, że masz rację, tutaj się możemy wyżywać na tych biednych piłkarzach naszych.
No nie,
grają
tacy są biedni.
Barany. Tutaj koleżanka redakcyjna miała rację. Tylko, że my mamy zaraz mecz z Albanią. No Albania, Czechy 1-1. Jak my przegramy w Albanii, no to jest żegnaj geniu, zdaje się.
Tak, bo Czesi mają teraz 8 punktów, Albania 7, my mamy 6 punktów. Co oznacza, że potencjalna porażka nasza w Tiranie, niestety bardzo prawdopodobna, powoduje, że wtedy ta różnica już będzie wynosić między Albanią a Polską 4 punkty.
No także będzie, nawet jak wygramy u siebie z Albanią, chociaż po meczu...
Nie, już ten mecz my już mamy za sobą. Z Albanią wygraliśmy 1-0 u siebie.
Aha, no racja, prawda.
Ale Czechy mamy jeszcze u siebie.
Ale Czechy mamy u siebie, a z Czechami wcale nie musimy wygrać, wiesz. Także no jest fatalnie oczywiście, to oni grają, ja nie wiem, czy oni zapomnieli, jak się w piłkę nożną gra.
Wiesz co, ja mam...
Ja myślę, że to jest ta sytuacja w kadrze powoduje, że tam jest taki straszny konflikt.
Ja się z tobą tutaj zgadzam. Te wszystkie wystąpienia, zobacz, nagromadzenie tych wywiadów, wystąpień, polemik, to nawet nie są polemiki. Jeden mówi jedno. Słuchaj, to są goście, którzy spędzają całe swoje życie w szatni, także grając w reprezentacji. Znają się jak łyse konie od iluś tam lat i nagle bramkarz Skorupski mówi jedną rzecz, był na mundialu, był w szatni, był na wspólnych posiłkach, a kapitan reprezentacji mówi, że Skorupski kłamie. A potem trener wychodzi i mówi, że atmosfera jest wspaniała po prostu w drużynie.
No, wiemy, że po prostu jest nie tak. Wiemy, że ta kadra jest chyba wewnętrznie strasznie skłócona. Chyba Santos sobie albo z tym nie umie poradzić, albo sobie nie zdaje sprawy z tego, nie wiem. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Być może chodzi o, jak nie wiadomo, o co chodzi, to prawdopodobnie chodzi o pieniądze. Faktem jest, słuchaj, ja mówiłem, że będę kibicował Wyspom Owczym, no będę kibicował amatorom, przecież no nie będę starczył amatorów z zawodowcami, no trudno kibicować zawodowcom wielkim, no bo umówmy się, ci nasi piłkarze grają naprawdę w dobrych klubach, przecież to nie jest jakaś zbieranina przypadkowa, no.
Dzisiaj jak patrzyłem, to mam wrażenie, że to jest big time zbieranina.
Aha, no czyli, no tak, polemizujesz tutaj ze mną i prawdopodobnie masz rację, no bo te tutaj oni rzeczywiście fatalnie grali. No cóż, no słuchaj, zobaczymy jak będzie w Albanii, nie ma co załamywać rąk, to są tak dobrzy piłkarze, że oni się mogą wziąć do roboty, a jeżeli atmosfera będzie dalej tak fatalna, no to przegrają w Albanii i nie będziemy grali na Mistrzostwach Europy, koniec, kropka, co tutaj wiele komentować. Proszę ciebie, szkoda tej olimpiady, szkoda w ogóle tego ruchu olimpijskiego, kiedyś olimpiada była fajną imprezą, w tej chwili tą olimpiadę sprowadzono do takiego byle czego zupełnie, przecież pamiętasz tą olimpiadę w Pekinie zimową, no przecież to była kompromitacja totalna.
No wiesz, w momencie, kiedy to zrobiono ze sportu olimpijskiego wielki biznes, zauważ, teraz nawet, to jest taka moja obserwacja, bo gdzieś tam ileś tych igrzysk na żywo też oglądałem, będąc tam, te miasteczka olimpijskie, te wszystkie logotypy olimpijskie, stadiony, one są identyczne z... Co dwa lata są identycznie, obojętnie czy letnia olimpiada, czy zima, kolorystyka jest identyczna. Tak naprawdę nie masz nawet poczucia tego, że jesteś czy to w Pekinie, czy w Paryżu, czy w Londynie. Nie, to a wszystko wygląda...
Chyba z jednym wyjątkiem, pamiętasz zimową olimpiadę w Lillehammer?
O nie, to ty mówisz o tych czasach jeszcze przed, no bo i Sarajewo było inne też,
tak,
prawda?
Ale Lillehammer było fajne i mi się podobało.
Tak jest. No więc cóż, to
na
tyle.
Cóż, no niestety ten mecz nie wyszedł Polakom. Polacy wygrali 2-0. Gdyby określić tutaj grę polskiej reprezentacji jako sukces, to można pęknąć ze śmiechu.
Kończymy na dzisiaj.
Kończymy na dzisiaj. Do usłyszenia jutro.
Pozdrawiam cię.
Cześć.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.